jest PSNC Digital Future Talks.
Dziś, żeby było bardziej radiowo, powiem za konsoletą Mariusz Owsianny. Przy mikrofonach
Agnieszka Wylegała
i Błażej Oczkowski. Oraz nasz gość. Gość z działu energooszczędnych technologii ICT Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, który ma na swoim koncie już trochę publikacji, wystąpień na konferencjach. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest studentem trzeciego roku Politechniki Poznańskiej. A mowa o Dawidzie. Naszym gościem jest dzisiaj Dawid Sierra. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie.
Cześć, miło mi tutaj gościć.
Dawidzie, ja powiem tak, jesteś jednym z 400 studentów w Polsce, który dostał w tym roku stypendium ministra edukacji na rok 2024-2025. Prowadzisz swoje własne koło naukowe na Politechnice Poznańskiej, a do tego wybrałeś bardzo elitarny kierunek. Sztuczna inteligencja to jest jeden z najnowszych kierunków na Politechnice Poznańskiej. No i wiemy, że przyjmuje się tam kandydatów tylko z bardzo wysoką średnią. Ponieważ jesteś skromnym człowiekiem, to ja już powiedziałem to za ciebie. Ale to, co przykuwa chyba największą uwagę, to to, że ty już od dłuższego czasu jesteś etatowym pracownikiem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, nadal jeszcze studiując. Jak ty to zrobiłeś?
Jeżeli robi się to, co się lubi, to da się wszystko połączyć. W trakcie studiów jak najbardziej można pracować. I oczywiście może nie na pełen etat, ale uważam, że na około pół etatu nie ma problemu, żeby nadążyć za studiami. Szczególnie jak się faktycznie angażuje się w takie rzeczy, no i podobają się.
Jesteś, można by powiedzieć, głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, ale jesteś też na początku swojej drogi zawodowej. To w takim razie cofnijmy się jeszcze bardziej do tego, co było na samym początku. No właśnie ten początek, czyli twój pierwszy kontakt z elektroniką, z komputerem. Co to było?
Jak byłem dzieckiem, to dostałem jako prezent wielkanocny konsolę PlayStation 2. I wydaje mi się, że to był mój taki pierwszy kontakt z elektroniką.
Ile mogłeś mieć wtedy lat?
Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że około 5, więc byłem wtedy raczej dość młody.
No myślę, że nadal jesteś dość młody. No chociaż masz troszkę więcej niż 5 już zdecydowanie. Nie będziemy wieku tutaj wymawiali, no to skoro to była konsola do gier, to muszę zapytać, jaka była twoja ulubiona gra?
No wtedy grałem raczej w gry dla dzieci, chociaż moją ulubioną grą była wtedy gra Lego Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny. To była właśnie wersja chyba.
To już była wersja Skywalker Saga, czy to jeszcze były te poszczególne odłamy?
Na początku miał poszczególne, ale pamiętam, że niedługo potem też dostałem Skywalker Saga. Mhm. No i przeszedłem wszystkie części i bardzo mi się podobały wtedy.
Wtedy, to znaczy teraz już Gwiezdne Wojny nie, klocki Lego nie?
Nie, uważam, że dalej są bardzo dobrymi produkcjami i często chętnie do nich wracam.
No i teraz ja się z tą zgadzam w 100%, wszystko jest załatwione. Ja myślę, że Agnieszka będzie miała kolejne pytanie jako fanka niekoniecznie Gwiezdnych Wojen.
Mnie zainteresowało, Dawidzie, to powiedziałeś, że przyszedłeś tutaj do PCSS-u jako student pierwszego roku. A jak w ogóle wyglądała ta twoja droga tutaj w PCSS-ie? Przyszedłeś tutaj, zapukałeś do naszych drzwi i powiedziałeś, chcę tutaj pracować? Jak to wyglądało?
Były przeprowadzane, to się nazywały targi pracy na Politechnice Poznańskiej, gdzie właśnie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe miało swoje stoisko. I osoby tam szukały właśnie osób do pomocy. Miałem okazję porozmawiać z nimi chwilę na korytarzu. Dali maila, żeby się ze sobą skontaktować. No i skontaktowałem się. Później odbyłem normalnie proces rekrutacyjny. Przeszedłem go pomyślnie. Tutaj chyba nie ma zaskoczenia, jak tutaj jestem. No i pracuję.
Ogólnie przyjmuje się, że studia na Politechnice to są studia wymagające, są to studia z przedmiotów ścisłych i że nie ma czasu na pracę, na jakieś dodatkowe hobby. Ty jesteś przykładem na to, że nie tylko można rozwijać swoje hobby, ale także pracować praktycznie na cały etat. Jak to łączysz?
To znaczy, jeżeli wszystko, co się lubi i co się robi, krąży wokół jednej rzeczy, to tak naprawdę czas, który się zainwestuje w jedną z rzeczy, to jest czas, który się zwraca w innej z nich. Przykładowo, jeżeli czegoś nauczę się w pracy, bo będzie to po prostu potrzebne, to zazwyczaj mogę to później wykorzystać w studiach. Profesorzy też nieraz byli na tyle mili, że pozwalali, właśnie pokazując swoje niektóre umiejętności, zastąpić inne, mniej potrzebne nimi. No i oczywiście, jak czegoś się nauczyłem na studiach, to mogłem też to praktykować od razu w pracy.
No jeszcze powrócimy do tego łączenia studiów, czyli nauki i pracy, czyli praktyki, ale ja tak chciałem już bardziej nawiązać do tego, czym zajmujesz się z jednej strony na studiach, a z drugiej strony tutaj w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Mówię tutaj, bo tutaj właśnie nagrywamy oczywiście nasz podcast. Studia to jest sztuczna inteligencja. Tutaj w PCSS-ie po raz pierwszy zostałeś mi przedstawiony jako specjalista od technologii kwantowych. No to w tej chwili chciałbym zapytać Cię na początek o wspólny mianownik sztucznej inteligencji i kwantów.
To taki najbardziej idealnym słowem wpisującym się wspólny mianownik byłaby tutaj matematyka, gdyż zarówno właśnie w
sztucznej inteligencji... Królowa nauk, jak niektórzy ją nazywają.
Tak, jak najbardziej. Jest wykorzystywana w sumie wszędzie, jeżeli chodzi o rzeczy informatyczne, albo prawie wszędzie. No ale fakt faktem właśnie w sztucznej inteligencji jest ona bardzo zaawansowana, korzysta się ze skomplikowanych statystycznych metod, no i obliczenia kwantowe też na niej mocno polegają. Też właśnie wykorzystujemy różne rzeczy z algebry liniowej, bądź z kalkulusa, czyli z analizy matematycznej. No i to są, te takie rzeczy są podstawami właśnie zarówno w sztucznej inteligencji, albo właśnie w technologiach kwantowych.
Ja słyszałem taką teorię, że technologie kwantowe są wprost napędem dla sztucznej inteligencji, która potrzebuje ogromnych mocy obliczeniowych i to właśnie komputery kwantowe są w stanie sztucznej inteligencji zapewnić. Na ile jest to prawda?
Powiedziałbym, że współpraca między komputerami kwantowymi i sztuczną inteligencją jest bardziej obustronna. Mianowicie komputery kwantowe w dużej mierze zyskują z tego, że sztuczna inteligencja staje się coraz lepsza, bo różne techniki wykorzystane w sztucznej inteligencji są wykorzystywane też w komputerach kwantowych, żeby przyspieszyć ich pracę, przyspieszyć kalibrację. No i oczywiście też jest w drugą stronę, tak jak powiedziałeś, czyli że technologie kwantowe są używane, żeby potencjalnie rozwinąć, przyspieszyć sztuczną inteligencję, żeby dać jej więcej mocy napędowej.
To teraz będzie jeszcze jedno pytanie ode mnie. To będzie takie pytanie z cyklu, kogo bardziej kochasz, mamusię czy tatusia? No czyli Dawidzie, technologia kwantowa czy sztuczna inteligencja?
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ostatnio na pewno jestem bardziej zaangażowany w technologie kwantowe, aczkolwiek staram się je łączyć czymś, co się nazywa kwantowe uczenie maszynowe. No ale ta nazwa jest tylko połączeniem właśnie sztucznej inteligencji i technologii kwantowych w celu właśnie przyspieszenia, potencjalnego przyspieszenia tej sztucznej inteligencji przy pomocy obliczeń kwantowych.
Masz za swoich rozmówców dwóch humanistów, to ja od razu zapytam, czy to kwantowe uczenie maszynowe można by zastąpić na przykład przymiotnik kwantowe innym słowem, czyli wzbogacone, szybsze, mocniejsze, czy to o to chodzi, tak żeby nasi słuchacze mogli lepiej to zrozumieć?
Nie wiem, czy jednoznacznie już można stwierdzić, w którym kierunku zysk dają technologie kwantowe do uczenia maszynowego. Obecnie to jest bardziej badamy, w którą stronę daje zalety. Z jednej strony jest potencjał na dawanie szybszych obliczeń, z drugiej strony bardziej dokładnych, z trzeciej takich, których ja teraz badam, jest szansa, że właśnie nie będzie trzeba aż tak bardzo męczyć się optymalizacją algorytmów i będzie można praktycznie od razu korzystać z algorytmów sztucznej inteligencji do obliczeń, czego właśnie, co jest nam ciężej zrobić z klasycznymi algorytmami.
Błażej przed chwilą wspomniał, że z Dawidem, specjalistą o sztucznej inteligencji i technologii kwantowych, rozmawiają humaniści. Więc ja z tego humanistycznego punktu widzenia chciałabym wprost zapytać w takim razie, jakie są te efektywne i najbardziej jakby potrzebne rozwiązania konkretnych problemów, z którymi nie poradzą sobie na przykład zwykłe sieci, o których przed chwilą wspomniałeś?
Tutaj chodzi między innymi o to, jak sieci się uczą i o tym, że klasyczne sieci nieraz wchodzą w taki etap, kiedy ciężko im się czegoś nauczyć, tylko dlatego, że To rozwiązanie, w którym są, jest dosyć dobre, ale nie najlepsze, ale jak będą próbowały chociaż trochę je zmienić, to już schodzą w dużo gorsze i musiałyby przeskoczyć taki
nie
pagórek.
Nie radzą sobie.
Tak,
jednym
tak,
słowem.
Tak. Znaczy musiałyby właśnie przeskoczyć taki pagórek, zrobić taki większy krok, żeby znaleźć to idealne rozwiązanie, a właśnie w technologiach kwantowych, w kwantowych sieciach neuronowych, to się tak nazywa, trochę lepiej sobie radzą właśnie ze znajdywaniem tych i z przeskakiwaniem tych właśnie takich górek, pagórków.
A jesteś w stanie podać jakiś konkretny przykład, z którym miałeś do czynienia w swojej pracy, na studiach czy tutaj w PCSS-ie?
Wydaje mi się, że przykłady byłyby mocno matematyczne. Głównie w tym wypadku chodzi o to, że właśnie jak się sieci klasyczne uczą, no to często zostają w takim miejscu, gdzie już nie chcą się właśnie bardziej uczyć. Sieci trzeba po prostu wytrenować albo jeszcze raz, albo spróbować kilka losowych sieci, a sieci kwantowe trochę dłużej im to często zajmowało, ale znajdowały to najlepsze rozwiązanie. Więc teoretycznie, przy właśnie z takimi wynikami, jak na razie właśnie podaję, można by teoretycznie zmniejszyć nakład pracy deweloperów, ale jednakowoż zwiększyć koszt obliczeń. Chociaż to też mocno zależy od sprzętu, z którego byśmy korzystali.
To już jeżeli od razu o sprzęcie wspomniałeś, chciałabym zapytać o ten sprzęt w PCSS-ie, ponieważ nasi słuchacze zapewne słyszeli, że mamy tutaj, czy będziemy mieć niedługo komputer kwantowy, są to komputery fotoniczne, są to komputery oparte na pułapkach jonowych. Mógłbyś chociaż w takiej małej pigułce opowiedzieć o tym naszym sprzęcie?
To obecnie mamy dwa komputery kwantowe, bo definicją komputera kwantowego jest komputer, który korzysta ze zjawisk kwantowych. Ale nie są to uniwersalne komputery kwantowe, o których wspomnę za chwilę. No i mamy dwie komputery od firmy Orca. Są to komputery wykorzystujące fotony jako właśnie podstawę, dokładniej to bozony. No i mają dużo zalet, jak to, że są szybkie, albo że mogą być przechowywane w pokojowych temperaturach, a nie muszą być właśnie mocno chłodzone, bądź być w próżni. Mają też z kolei minusy, jak to, że nie są właśnie uniwersalnymi komputerami, oznacza, że nie są w stanie przeprowadzić takich klasycznych metod obliczeń kwantowych, tylko bardziej specyficzne, wyspecjalizowane. Ale niedługo będziemy mieli kolejny komputer kwantowy od firmy Acuta i to już jest komputer kwantowy, który będzie uniwersalny, będzie mocniejszy obliczeniowo, no i będzie właśnie uniwersalnym komputerem, przez co będzie korzystał bezpośrednio z... No one się nazywają jony i będzie traktowany jako klasyczne kubity.
Powrócę, Dawidzie, do ciebie w PCSS-ie. Co najbardziej fascynuje cię w tej pracy i w tej instytucji?
Na pewno praca tutaj ma dużo zalet. Na przykład godziny, w których muszę pracować, mam bardzo dowolne. Nie mam właśnie mocnych ograniczeń na konkretne godziny, w których muszę pracować, przez co łatwiej mi to jest pogodzić z uczelnią. Dodatkowo biuro PCSS-u jest bardzo blisko Politechniki Poznańskiej, przez co jak mam jakąś dłuższą przerwę, to mogę na chwilę wstąpić tutaj. Często jak mam jakieś spotkania, to ludzie tutaj są na tyle mili, że zgadzają się właśnie dopasować do moich terminów, żeby mi pasowało. Oraz mam dużo możliwości poznawania nowych ludzi, nawet osób z zagranicy w różnych projektach, czy to właśnie na konferencjach, czy to na jakichś spotkaniach.
To odpowiedziałeś już na moje kolejne pytanie, czyli jak pracuje się w PCSS-ie. A ja nadal jeszcze chciałbym wiedzieć, co cię najbardziej fascynuje w tej pracy.
Tak, bo w sumie nie odpowiedziałem na pytanie, co najbardziej. Mhm. Najbardziej mnie chyba fascynuje to, że mogę być w czymś jakby jednym z pierwszych, bądź pierwszym nawet. No tutaj w całej Polsce, po prostu takim pionierem, bo właśnie Orki, które do nas przyjechały, to były pierwsze takie komputery kwantowe w Polsce i no miałem okazję na własne oczy widzieć właśnie, jak tutaj wjeżdżały do PCSS-u, jak były montowane, jakie były z nimi problemy wtedy. No miałem po prostu okazję doświadczyć tego we własnej osobie, czego wiem, że nie miałbym okazji doświadczyć w żadnej z innych firm.
Ja myślę, że takich pierwszych doznań przed tobą jest mnóstwo, bo akurat jeżeli chodzi o informatykę, to jest, myślę, kierunek, który pędzi, jeżeli nie najszybciej, to jest jednym z najszybciej rozwijających się kierunków nauki na całej kuli ziemskiej. A teraz tak bardziej przyziemnie. Jakie jest twoje ulubione miejsce w naszych skromnych progach? No, skromne może one to nie do końca są. Mamy tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. Ale takie twoje ulubione miejsce, gdzie najbardziej lubisz przebywać?
Prawdopodobnie na samym początku pracy powiedziałbym o serwerowni, w której mamy no, superkomputery albo właśnie komputer kwantowy, jeden z nich, ale już po pobyciu tam, po właśnie przejściu przez serwerownię już parę razy, chyba zmieniłbym zdanie, gdyż no już byłem tam wiele razy, było tam trochę głośno i obecnie najbardziej lubię na pierwszym piętrze w PCSS-ie jest takie jedno miejsce wypoczynkowe, w którym są pufy, są kanapy, jest bardzo ładny widok z trawą.
Dawid poleca dla wszystkich, którzy będą w przyszłości jeszcze zwiedzać Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Bożeju, wspomniałeś o przyszłości, więc ja zapytam Dawida o jego przyszłość. Jak Dawidzie, siedzisz sobie w tym przyjemnym miejscu relaksu, to o czym marzysz? Jak widzisz siebie za kilka lat? Pracując w PCSS-ie, a może jakaś kariera naukowa? Jak byś mógł powiedzieć gdzieś tam oczami wyobraźni, gdzie siebie widzisz?
No, ja nigdy nie byłem najlepszy właśnie w takim planowaniu długoterminowym, ale obecnie bardzo dobrze czuję się w tej pracy i nie mam zamiaru zmieniać. Mamy coraz więcej, coraz ciekawszych projektów i praca wydaje się, powiedziałbym, że coraz ciekawsza, coraz więcej nabywam tutaj umiejętności, coraz więcej możliwości, wiem do kogo się udać z jakimi problemami. Na pewno planowałbym robić doktorat, jeżeli weszłyby coś, co się kiedyś nazywało diamentowy grant, teraz to zmienili nazwę na perły nauki. Mianowicie to jest taki projekt grantowy, gdzie jest możliwość zrobienia doktoratu bez posiadania stopnia magistra. To by mnie wtedy na pewno bardzo interesowało, ale to już mocno zależy od obecnego rządu, co z tym zrobi, co się stanie.
Czyli trzymamy kciuki za perłę naszą PCSS-ową.
Jak najbardziej, ale Agnieszka, myślę, że bardzo trafnie nazwała cię właśnie, Dawidzie, perłą. Tylko teraz tak myślę sobie o tych naszych słuchaczach, którzy właśnie są na pierwszym, drugim lub trzecim, tak jak ty, roku studiów i mówią, no dobrze, no takie cudowne dziecko, świetne oceny, świetne wyniki, same sukcesy, no to on może pracować w PCSS-ie, a ja nie, no gdzie tam, no za wysokie progi dla mnie. Czy to jest dobry tok myślenia? Co byś powiedział takiej osobie, takiemu właśnie rówieśnikowi, może nieco młodszemu koledze lub koleżance?
Ja osobiście uważam, że jeżeli robi się to, co się lubi i faktycznie jest się w stanie włożyć w to dużo czasu, w tym właśnie czasu wolnego, czasu, który normalnie by się na przykład po części włączyć to w swoje hobby, bądź inne zainteresowania, to jak najbardziej każdy byłby w stanie, jeżeli by się naprawdę bardzo postarał, dołączyć tutaj. Nie wydaje mi się, że trzeba mieć to, że tak to powiem, w genach. Wydaje mi się, że da się faktycznie nadrobić i dołączyć tutaj do pracy, jeżeli się wykaże właśnie inicjatywę, chęci do pracy oraz pokaże się, że się wkłada też w to dużo czasu i własnych chęci.
Czyli to nie jest tylko kwestia samych piątek, najwyższej możliwej średniej. To jest bardziej kwestia pasji? Potwierdzasz to?
Jak najbardziej. Ja też samych piątek właśnie na studiach nie mam, więc nie uważam, żeby właśnie coś takiego było koniecznością. Uważam, że dopóki się wkłada w to duży nakład pracy i oczywiście nie stara się odstawać od innych, tylko raczej być na przodzie, no to wydaje mi się, że to jest osiągalne dla każdego, jeżeli się wystarczająco postara.
Słowo pasja. Pasja, hobby.
Pasja jest najważniejsza w życiu i wtedy nie liczą się rzeczywiście oceny. Liczy się to, do czego dążymy i gdzie jesteśmy w stanie z tym dojść, jak to wykorzystać i jak wynieść to przede wszystkim na zupełnie inny poziom. Ja myślę, że to jest to, na czym tobie najbardziej zależy, Dawidzie, żeby to, co jest tu i dzisiaj i teraz, wynieść jeszcze wyżej i cieszyć się tym, mieć z tego satysfakcję.
Jak najbardziej. Mogę to potwierdzić.
W takim razie, niezależnie od tego, ile, drodzy słuchacze, macie lat, zapraszamy was serdecznie do PCSS-u. Będzie tutaj czekać na was Agnieszka, Dawid, Mariusz
i Błażej.
Oczywiście. Zapraszamy, a dziś dziękujemy już bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Hej, hej.